Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Nad tymi słowami zatrzymaliśmy się dłużej w czasie naszej poprzedniej audycji. Są to kluczowe słowa pieśni nad pieśniami. Mówią o wspaniałej jedności dwojga kochających się osób. W sensie dosłownym męża i żony. W sensie alegorycznym, przenośnym Chrystusa i wierzącego. Każdy człowiek wierzący powinien znajdować się w osobistej, bliskiej łączności z Chrystusem. Powinna wiązać go ze Zbawicielem relacja miłości, zaufania, oddania. Najgłębszy sens życia wierzącego człowieka zawiera się w tych słowach. Mój miły, Chrystus jest mój, a ja jestem Jego. Osobista więź z Chrystusem jest sednem, jest istotą chrześcijaństwa. Jest relacją radosną i piękną. Stąd czytamy, że On, jako pasterz, pasie swoje stado wśród lilii, wśród kwiatów. Takim obrazem kończy się drugi rozdział Pieśni nad Pieśniami. Jest to wizja doskonałego, pełnego zjednoczenia się ludzi wierzących z Jezusem Chrystusem w czasach ostatecznych. Ale zanim do tego dojdzie, Kościół, jako wspólnota wiary, musi przejść przez próbę wierności i wytrwałości. O tym właśnie mówi następny, trzeci rozdział Pieśni nad Pieśniami. Kontynuowana jest tu pieśń oblubienicy. Śpiewa ona: na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Ta scena przenosi nas do Jerozolimy, dokąd niezwykły pasterz, król, zabrał swoją ukochaną, by przebywała u jego boku. Jednak w nocy oblubienica czuje się opuszczona, osamotniona i wyrusza we śnie na ulicę miasta. Scena ta ma głębokie odniesienia duchowe. Kiedy dzięki wierze zostajemy przez Ducha Bożego wprowadzeni we wspaniałą, osobistą więź z Jezusem Chrystusem, możemy być pewni, że Jezus nigdy nas nie opuści, że będzie nas strzegł w każdej sytuacji. A mimo to czasem czujemy się osamotnieni. Wydaje się nam czasem, że idziemy pod prąd w pojedynkę. Biegamy, szukamy pomocy, szamocemy się, by znaleźć swoje własne rozwiązanie, podczas gdy Jezus jest przy nas i pragnie wskazać nam najlepszą drogę, obiektywnie najlepszą, zarówno dla nas, jak i dla naszych bliźnich. Oblubienica woła: wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Często my na własną rękę usiłujemy znaleźć Chrystusa, a tak naprawdę to On znajduje nas. On jest blisko nas, stoi u drzwi naszego serca. To, co powinniśmy uczynić, to wsłuchać się w Jego głos, przyjąć Jego miłość i pozwolić Mu się prowadzić. Chrystus jest tym, który nas szuka i znajduje. On wychodzi do nas pierwszy ze swoją miłością. On oddał za nas swoje życie, jeszcze zanim my zaczęliśmy Go szukać. Nie oznacza to jednak, że mamy być bierni, pasywni. Biblia wzywa nas, byśmy szukali Pana całym sercem, ze wszystkich sił. I Pan obiecuje, że da się znaleźć tym, którzy Go szczerze szukają. Jakub wyraził tę prawdę w swoim apostolskim liście, wzywając: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Oblubienica szuka swego ukochanego. Wybiega na miasto, kluczy wśród ulic i placów. Od trzeciego wiersza trzeciego rozdziału Pieśni nad Pieśniami czytamy: spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego duszy mojej? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki. Przypomina nam to historię zapisaną w Ewangelii Jana. Maria Magdalena stała na zewnątrz grobu i płakała. Jezus umarł. Płacząc, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: Kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Maria Magdalena szukała Jezusa. Płakała, nie wiedząc, że zmartwychwstały Pan jest tuż obok niej. Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami także rozpaczliwie szukała. Pytała strażników obchodzących miasto: Czy nie widzieliście miłego mojej duszy? Zaledwie ich minęła, znalazła swego ukochanego. Był bardzo blisko. Drogi przyjacielu, Pan Jezus jest blisko nas. Gdy widzisz szczere pragnienie naszego serca, daje się nam poznać, objawia się nam. Czy zastanawiałeś się już kiedyś, jak wspaniałą rzeczą jest dla nas fakt, że Bóg daje się nam poznać? Pomyśl, my, grzeszni ludzie, możemy poznać świętego Boga, Pana Wszechświata. My, zniewoleni grzechem, poznajemy wspaniałego Wybawcę, dającego prawdziwą wolność. My, dzieci ciemności, poznajemy Tego, który jest światłością świata. My, zagubieni, bez nadziei, znajdujemy cudownego Zbawiciela, Pocieszyciela, Przewodnika. Oblubienica woła: Pochwyciłam Go i nie puszczę, aż Go wprowadzę do domu mej matki. Tak, gdy znajdziemy Jezusa Chrystusa, a raczej gdy poznamy, że to On odnalazł nas, przylgnijmy do Niego całym sercem. Nie puśćmy Go. Trzymajmy się Go ze wszystkich sił i wprowadźmy Go do swojego domu, do swojej rodziny. Nie zatrzymujmy Go tylko dla siebie, ale zapragnijmy szczerze, by i wszyscy nasi bliscy mogli się Nim cieszyć jako swoim Zbawicielem. Biblia obiecuje: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Druga część trzeciego rozdziału Pieśni nad Pieśniami to początek nowej, trzeciej z kolei pieśni, śpiewanej tym razem głównie przez oblubieńca. Pieśń ta rozumiana jest jako alegoryczny obraz powrotu Izraela z niewoli i wizja szczęścia w ziemi obiecanej. Jest też tu zawarty obraz powrotu ludzkości do Boga z pustyni świata dzięki wstawiennictwu Chrystusa, Króla. W rozumieniu dosłownym jest to opowieść o oblubieńcu, królu, który wysyła po oblubienicę swoją lektykę, w której odbywa ona swój uroczysty wjazd. Oblubieniec przyjmuje ją na ślubnym tronie. Nie jest to jeszcze wprowadzenie w dom oblubieńca. Ono nastąpi później, jak przekonamy się, czytając dalsze części Pieśni nad Pieśniami. Król wprowadza swoją oblubienicę do namiotu, który dla oblubieńców rozbijano poza miastem, żeby tam razem zamieszkali w czasie uroczystości weselnych. Po takim wprowadzeniu oblubienica była już uważana za małżonkę, chociaż uroczystości weselne jeszcze się nie kończyły. Od 6 wiersza 3 rozdziału Pieśni nad Pieśniami czytamy: Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wśród słupów dymu, owiana wonią miry i kadzidła i wszelkich wonności kupców? Oto lektyka Salomona. 60 mężnych ją otacza, spośród najmożniejszych Izraela. Wyobraźmy sobie taką scenę. Po wiejską dziewczynę, niezwykle piękną, król Salomon przysyła lektykę z poleceniem, by sprowadzić ją jako oblubienicę do Jerozolimy. Zaskoczona dziewczyna dowiaduje się, że niezwykłym pasterzem, którego poznała przed jakimś czasem i którego pokochała, jest właśnie król, który teraz chce ją poślubić. Jakże niezwykła i piękna to historia. Jakże diametralnie zmienia się sytuacja owej wiejskiej, ubogiej dziewczyny. Jest to piękny, alegoryczny obraz tego, co wydarzy się, gdy Chrystus powróci na ziemię, żeby zabrać ze sobą swoją oblubienicę, Kościół, wspólnotę wierzących. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Uczeni żydowscy dostrzegali tu obraz Izraela powracającego z niewoli egipskiej. Wskazywali na słowo o słupach dymu wyłaniających się z pustyni. Jak wspomnieliśmy już, można te słowa rozumieć też jeszcze szerzej. Można je odczytywać jako obraz powrotu do Boga wszystkich narodów z pustyni świata. Ludzkość powraca do Boga nie o własnych siłach. Dzieje się to za sprawą Chrystusa. To On, Król, Wybawiciel, posyła lektykę, by sprowadzić oblubienicę do swego królestwa. Naszą uwagę może zwracać także fakt, że lektyka, która ma zabrać oblubienicę, przybywa pod eskortą 60 mężnych wojowników. Oto lektyka Salomona. 60 mężnych ją otacza, spośród najmężniejszych Izraela. Wszyscy wprawni we władaniu mieczem, wyćwiczeni w boju. Każdy ma miecz u boku, przez wzgląd na nocne przygody. Wojownicy króla mają u boku miecze, są przygotowani do walki, gotowi, by pokonać wszelkie przeciwności, by usunąć wszelkie przeszkody. Czy my jesteśmy wiernymi żołnierzami Chrystusa? Apostoł Paweł nazwał Słowo Boże mieczem Ducha Świętego. Czy potrafimy tym orężem władać, tak jak najdzielniejsi wojownicy Dawida, Salomona władali mieczem w obronie Królestwa Izraela? Czy znamy Słowo Boże? Czy potrafimy we właściwy sposób, z miłością, walczyć mieczem Bożego Słowa dla dobra Królestwa Jezusa Chrystusa? Dla dobra Królestwa Bożego? Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Te słowa, wyjęte z listu do Hebrajczyków, powinniśmy zawsze mieć w pamięci, kiedy sami studiujemy Słowo Boże i kiedy chcemy dzielić się nim z innymi. Pozwólmy, by Słowo Boże osądzało nasze zamiary, nasze motywacje, nasze myśli. Pozwólmy, by oczyszczało, uświęcało nasze serce i z miłością, wiernie przekazujmy je naszym bliźnim, by podnosić ich, pomagać im, by zdobywać ich duszę dla Bożego Królestwa. Ostatni obraz, jaki rysuje przed nami trzeci rozdział Pieśni nad Pieśniami, jest wspaniały, piękny. Mowa jest tu o tronie Salomona. Wiemy, że Salomon rządził Izraelem mądrze i dobrze. Pod jego panowaniem Izrael przeżywał najlepszy okres w całej historii narodu żydowskiego. Był to okres pokoju, dobrobytu, szczęścia. Królestwo Salomona to zapowiedź Bożego Królestwa, Królestwa prawdziwego Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa. Tron, który opisuje Pieśń nad Pieśniami, to tron weselny. Tron, na którym zasiadali małżonkowie podczas obchodów weselnych. Czytamy od 9 wiersza 3 rozdziału Pieśni nad Pieśniami. Tron uczynił sobie król Salomon z drzewa libańskiego. Podnóżek zrobił ze srebra, oparcie ze złota, siedzenie wyścielone purpurą, a wnętrze wykładane hebanem. Tron Salomona jest okazały, piękny, wspaniale ozdobiony złotem, srebrem, purpurą, hebanem. Jest to tron weselny, tron przeznaczony dla oblubieńców, dla pani młodej i pana młodego. Król zasiądzie na nim wraz ze swą piękną oblubienicą. Porywający, niezwykły to obraz miłości małżeńskiej, a także wspaniały obraz miłości Chrystusa i Kościoła. Chrystus, Książę Pokoju, Król Wieczności, wprowadzi swoją oblubienicę, a więc wspólnotę wierzących, Kościół, do swojego niewyobrażalnie pięknego królestwa. W Księdze Apokalipsy Jan dzieli się swoją wizją nieba. Pisze: i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Trzeci rozdział Pieśni nad Pieśniami kończy się zawołaniem: wyjdźcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu radości jego serca. Salomon objął tron w Jerozolimie po swoim ojcu Dawidzie. Duży udział w tym, że to właśnie on został królem Izraela, następcą Dawida, miała jego matka, Batrzeba. Ale w tym obrazie chodzi przede wszystkim o innego syna Dawida, wielkiego syna Dawidowego, Mesjasza, Chrystusa, Jezusa. To na niego skierowane mają być nasze oczy. To on będzie centralną postacią w Nowym Jeruzalem, w Nowym Mieście Bożym. Jan świadczy: ulica tego miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Świątyni w nim nie widziałem, bowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz baranek. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek i chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. W Pieśni nad Pieśniami rozlega się wołanie: spójrzcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla w jego koronie. Drogi przyjacielu, spójrzmy na króla, patrzmy na jego narodziny, patrzmy na jego życie, patrzmy na jego śmierć, patrzmy na jego zmartwychwstanie, patrzmy na jego chwałę, gdy przychodzi, by zabrać ze sobą swoją oblubienicę.